Drodzy Państwo, kolejny temat, któremu chcemy się przyjrzeć też i skomentować poniekąd, chociaż od szczegółu do ogółu może tak będziemy chcieli przejść. A przypomnę, naszym gościem kolejnym jest ksiądz profesor Andrzej Maryniarczyk, Katedra Metafizyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a więc filozof, metafizyk. Też ostatnio dziękujemy za felietony na antenie Radia Maryja. Witamy serdecznie, księże profesorze, szczęść Boże.
Cześć Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i ojca Janusza.
Witamy. Księże profesorze, taka informacja u nas podajemy. Rusza kampania w obronie profesor Ewy Budzyńskiej, socjolog, wieloletni pracownik i naukowej Uniwersytetu Śląskiego, której grozi kara dyscyplinarna, nagany za wykłady o rodzinie. Kampania ma formę apelu do władz uczelni, listu otwartego w obronie pani profesor. Brońmy profesor.pl, to jest na stronie internetowej. Autorzy petycji wzywają władze Uniwersytetu Śląskiego, aby zakończyły postępowanie dyscyplinarne oraz publicznie przeprosiły ją za potraktowanie ją w sposób upokarzający dla naukowca ze znacznym dorobkiem. Dalej jeszcze ksiądz pozwoli. Postępowanie wobec niej wszczęto po tym, jak studenci oskarżyli ją m.in. o homofobię, szerzenie poglądów radykalno-katolickich. Profesor na zajęciach przywołała bowiem m.in. badania na temat skutków wychowania dzieci przez pary jednopłciowe. Wiceprezes Centrum Życia i Rodziny Kazimierz Przeszowski mówi, że nie możemy godzić się na prześladowanie wykładowców broniących katolickich wartości. Ja też przypomnę niestety o wypowiedź wicepremiera, ministra do spraw tutaj Uniwersytetu, prawda, Szkolnictwa Wyższego, który mówi, że będzie jak Rejtan bronił, żeby ideologia gender nie wyparowała z uniwersytetów. Więc pierwsze pytanie, księże profesorze, jak rozumieć uniwersytet? Mówimy uniwersytet, universitas, a więc powszechny, szeroki, prawda, zajmujący się całością życia człowieka, ale przede wszystkim pozwalający poznać prawdę. Prawdę o świecie, prawdę o człowieku. Nie wiem, czy w dobrym kierunku idę, ale bardzo prosimy, jak ksiądz Tuda by nas naprowadził jako filozof.
No w ogóle te ostatnio wydarzenia na uniwersytecie, czy to z profesorem Nalaskowskim właśnie, czy jak teraz z panią profesor, no pokazują pewien kryzys uniwersytetu, rozumienia, czym jest uniwersytet. No i tak samo to po części potwierdza chociażby ta wypowiedź ministra, raczej Gowina. Widać, coś tu się gdzieś załamało i coś gdzieś zginęła ta idea uniwersytetu. Otóż przede wszystkim uniwersytet miał i powinien służyć prawdzie, a nie ideologii. To jest pierwsza sprawa. Jaka jest różnica między prawdą a ideologią? Bo to zaraz musimy sobie na początku wyjaśnić. Otóż prawdę szukamy. Jeśli chcemy poznać prawdę o człowieku, no trzeba tego człowieka poznawać. Jeśli chcemy prawdę odkryć o jakimś tam drzewie, rośliny, no trzeba tę roślinę, to drzewo poznawać. Natomiast ideologia polega na tym, że my konstruujemy sobie jakąś teorię, jakąś ideę i teraz do niej chcemy tę rzeczywistość przykrawać. Chcemy tę rzeczywistość właśnie w jakiś sposób tutaj modelować. I to w tej chwili jest największym niebezpieczeństwem uniwersytetów. Bo na uniwersytety właśnie dopuszcza się ideologie, które konstruowane są jako pewne niby naukowe teorie, no i stają się takim narzędziem teraz inżynierii społecznej. A więc mamy inżynierię, mamy ideologię gender. No i w związku z tym staje się to, nadaje się jej status teorii naukowej i w związku z tym chce się tak organizować teraz społeczeństwo, do tej ideologii przykrawać społeczeństwo. Stąd też ten cały ruch LGBT+, jeszcze, czyli tu mamy całe zawirowanie. I proszę bardzo, powstają te oczywiście programy, czy to wychowawcze, czy edukacyjne. To samo dotyczy innych ideologii, które pojawiają się na uniwersytetach. Ideologia ekologizmu, na co zwrócił uwagę ostatnio właśnie ksiądz biskup Indraszewski. Ideologia feminizmu. No i tych ideologii możemy namnożyć w tej chwili, bo zaczynają się one mnożyć. Oczywiście uniwersytet jest miejscem dyskusji. I nawet każde głupstwo może być przedmiotem dyskusji, ale to nie oznacza, że właśnie głupstwo, które jest przedmiotem dyskusji na uniwersytecie, staje się właśnie jakby podniesione do rangi głupstwa uniwersyteckiego. To głupstwo trzeba odsłaniać i pokazywać, że to nie jest prawda, tak rzeczy się nie mają. I tu, co widzimy, to bardzo wielkie niebezpieczeństwo, że z ideologiami nie dopuszcza się dyskusji. Właśnie zaraz jest element administracyjny. No tak było, proszę zwrócić uwagę, z marksizmem. Z marksizmem, jeśli ktoś chciał dyskutować, to od razu był element administracyjny. Usuwało się profesora Tatarkiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, usuwało się profesor Dąbską z Uniwersytetu Warszawskiego, a nie dyskutowano z nimi. Otóż tu jest coś, co jest bardzo groźne i bardzo niebezpieczne i rzeczywiście trzeba to głośno mówić i trzeba to głośno właśnie powtarzać. I tutaj głośno nagłaśniać, przypominać też ministrom czy ministrowi, od czego on jest. Natomiast drugi paradoks, na który warto by tu zwrócić uwagę, który już zauważył w latach 80. święty Jan Paweł II, kiedy pewnego razu był w Kolonii, w katedrze, i tam miał spotkanie z przedstawicielami nauki i studentami. I wówczas w tym swoim przemówieniu zwrócił uwagę na pewien paradoks, który teraz widzimy, jeśli chodzi o właśnie uniwersytet, naukę. Otóż w czasach nowożytnych atakowano właśnie Kościół, że jest jakby tutaj przeszkodą w rozwoju rozumu, wolności i postępu w nauce. Natomiast dzisiaj, powiada papież, w obliczu kryzysu sensu nauki i różnych ograniczeń wolności, sprawa się zupełnie odwróciła. To Kościół występuje w obronie czego? W obronie rozumu i nauki, przyznając jej zdolność do poznania prawdy, zdolność, która uwierzytelnia właśnie naukę jako czynność ludzką. A tu zagrożeniem tego rozumu i nauki są właśnie te ideologie. Dalej właśnie Kościół występuje w obronie wolności nauki, dzięki której zachowuje ona swoją godność jako pewne osobowe dobro człowieka. Bo dlatego, że wszystkie badania są podporządkowane jakimś celom doraźnym, jakimś zamówieniom. Nie ma wolności badań. Dalej, Kościół broni postępu właśnie w nauce, ale postępu, który przede wszystkim ma służyć człowiekowi i wraz z tym postępem technicznym ma się też właśnie rozwijać człowiek. Jego godność jakby ma być uszanowana. I to jest właśnie ten paradoks, który przetacza się przez Europę, bo tutaj do nas te elementy w tej chwili właśnie jakby dochodzą, ujawniają się w takich właśnie przypadkach, jak tutaj mamy przykład tego Uniwersytetu Śląskiego, czy też jak wcześniej mieliśmy właśnie przykład z profesorem Nalaskowskim.
No właśnie, teraz mamy przykład panią profesor Ewę Budzyńską, którą pozdrawiamy, bo przecież za nią stoi autorytet naukowy, poznawczy, że to nie jest jakaś osoba, prawda, z ulicy, i miała prawo i ma prawo, żeby na wykładach powiedzieć, że pary, jakie są skutki wychowania dzieci przez pary jednopłciowe. Przecież to jest, nie trzeba być jakimś głębokim badaczem, tylko widać, że pewne środowisko jest, studenci, można wszystko przegłosować, można przegłosować, że Ziemia jest płaska.
Dokładnie.
No i cóż.
Dokładnie, ale też nie, jakby nie chce się dyskutować, proszę zobaczyć, jeśli ktoś ma inne i ma jakieś argumenty, proszę je pokazać. Tylko się chce zamknąć administracyjnie usta.
Właśnie.
I to, co jest obce uniwersytetowi, bo uniwersytet zawsze dopuszczał właśnie jakieś stanowiska różne. Ale dochodziło się, czy celem było dojść do ustalenia, no jaka jest prawda. To nie może być tak, że dyskutujemy na temat wytrzymałości mostu. No i każdy ma teraz rację, czy ten mówi, że taka jest wytrzymałość, inny taka. No to niemożliwe, no musi być jakaś właśnie prawda dotycząca wytrzymałości mostu i po to jest uniwersytet. To samo dotyczy człowieka, no i kimś ten człowiek jest, spieramy się z naukami filozoficznymi, teologicznymi, dalej naukami przyrodniczymi i pokazujemy na podstawie pewnego doświadczenia badań, no kim ten człowiek jest, musimy dochodzić.
No był taki dowcip, książę profesorze, kiedyś stary pewnie, bo zapytano naukowców rosyjskich, radzieckich, czy z naukowego punktu widzenia mężczyzna może urodzić dziecko. Oni odpowiedzieli, z naukowego punktu widzenia nie, ale nasi uczeni robią co mogą, żeby to udowodnić.
No tak więc o to chodzi. Dlatego też skutkiem właśnie tych ideologizacji nauki, proszę zobaczyć, skutkiem ideologizacji nauki, czyli nie liczenia się z rzeczywistością, a tworzenie pewnych właśnie abstrakcyjnych teorii i według nich tworzenie, to jest właśnie ekologia. No, jeśli zaczęto odwracać bieg rzek, no to widzimy, co się działo w byłym Związku Radzieckim. Jeśli tutaj nie liczymy się właśnie z naturą człowieka, tylko mówimy, że on jest jak plastelina i możemy go ulepić z niego, a to kobietę, a to mężczyznę, później możemy to pofałdować i znowu z jednego zmienić drugiego. No to od strony właśnie tej teoretycznej jest to zrobione jako naukowa teoria, no ale jest deformacja, destrukcja człowieka, destrukcja świata i to jest jakby nauka wtedy przeciwko, albo nie nauka, ideologia przeciwko człowiekowi, przeciwko światu.
Tak więc myślenie ma przyszłość, nie tylko w nauce. Księże profesorze, zapytam też, bo zawsze to sobie obiecuję, bo mam przed sobą, nawet otworzyłem wspaniałe dzieło, Powszechna Encyklopedia Filozofii, która czeka na przekład w języku angielskim, żeby się pochwalić światu, uniwersytetom europejskim, ale też i światowym. Ja patrzę, Rada Naukowa, to jest wielkie dzieło, wielki dorobek. I to mówię jest prawie 10, tak? Jeżeli dobrze pamiętam.
Tak jest.
Profesor Mieczysław Albert Krąpiec, świętej pamięci, prezes Polskiego Towarzystwa wtedy świętego Tomasza Zakwinu. Profesor Abelardo Lobato, dominikanin. Profesor Andrzej Maryniarczyk, wiadomo. Profesor Piotr Jałszyński, Henryk Kiereś, Zofia Zdebicka i cały zespół redakcyjny. Niesamowite dzieło. Nie wiem, czy minister, ten sam, co miał być rejtanem, obiecał, że to wesprze, prawda, jakoś, że to będzie. Jak na razie coś drgnęło, czy dalej jesteśmy na etapie czekamy na deszcz?
Czekamy na deszcz raczej w tym sensie. No paradoks jest taki, bo żeby właśnie tutaj było jasno zrozumiała sprawa, że chodzi o encyklopedię, powszechną encyklopedię filozofii, ale w wydaniu angielskim, bo Polska się ukazała i tutaj nie dyskutujemy o tym. Otóż złożyliśmy już w tej chwili 8 wniosków. Ostatni wniosek właśnie w zeszłym roku. No i ten ostatni także został odrzucony i podpisany oczywiście przez ministra. No ale już najbardziej kuriozalne, znaczy się tam z sekretariatu ministra zostało pismo przysłane. Najbardziej kuriozalne wyjaśnienie, dlaczego nie może być jakby ostatecznie finansowane, to było takie, że tam z któryś z recenzentów miał na to wskazać, że państwo polskie nie stać na taki luksus.
To może dopisać pod spodem w nawiasie Polska Powszechna Encyklopedia Filozofii i studie gender i tak dalej. No, może to by było takim...
Prawdopodobnie, może tutaj by jakieś...
Wrota w sezamie, otwórz się, prawda?
Tak, właśnie o to
chodzi. Tak trzeba iść z modą, że profesorze, spróbujcie coś takiego. Tak, okładkę tęczową, tak, może i wtedy jakąś tam wkładkę genderową i...
No, więc oczywiście to
bierzemy tutaj, brzmi.
Tak, bierzemy to na żart, bo wiadomo, że jesteśmy do takich bojów przyzwyczajeni, dlatego że podobnie z wielkim oporem szła też encyklopedia powszechnej filozofii i każdy grosz był z trudem, jak jeśli coś szło wyciągnąć z ministerstwa, to szło z trudem. Na razie poszukujemy oczywiście jakichś sponsorów z firm różnych, by ten pierwszy tom jednak mimo wszystko się ukazał. A chcemy, żeby w tym roku ukazał się, bo przypada właśnie stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Drugiego, który był przecież wykładowcą i w ogóle filozofem.
To jest raz. Ale przede wszystkim jemu ta encyklopedia filozofii, powszechna encyklopedia filozofii została jemu zadedykowana na jego, jako pierwszemu właśnie, najsławniejszemu właśnie synowi polskiemu narodu, złożona na jego ręce. I byłaby to teraz taka ciekawa rzecz, że pierwszy właśnie to po angielsku właśnie ukazuje się w stulecie jego urodzin i jest pewną też dedykacją. Spróbujemy do tego jakby tutaj w miarę możliwości się przygotować i zmobilizować siły i tak samo jakieś finanse. No, czy są zasadniczo cele tej też encyklopedii angielskiej właśnie? Przede wszystkim bronić rozumu. Widzimy, co się dzieje w Europie. Właśnie jest ogólna dewastacja przez ideologię właśnie rozumu ludzkiego. Rozumu, który leży u podstaw kultury. Stąd jak grzyby po deszczu wyrastają te właśnie ideologie. Bo wszystko to jest z zachodu nas tutaj przecież nawiedza. Wszystko nas tutaj ciągnie. Druga sprawa to jest przede wszystkim promowanie kultury polskiej. Pięknej, wspaniałej kultury polskiej, ale też i polskiej takiej filozofii, interpretacji. Bo to nie chodzi tylko, żeby przedstawić filozofów, ale też dokonujemy pewnej interpretacji, rozumienia człowieka, świata, ludzkiego działania. Proszę bardzo, chcemy się dzielić z takim rozumieniem z innymi, którzy piszą w innych językach, czy piszą w innych encyklopediach. No i trzecia sprawa to jest właśnie dać podstawy, odbudować właśnie w Europie te podstawy kultury humanistycznej, ale tej humanistycznej kultury, która jest przeniknięta też teizmem. Więc nie jest ateistyczna, ale jest przede wszystkim teistyczna, dlatego że świat jest z natury teistyczny. Tak jak świat techniki, świat wyrobów, proszę zobaczyć, jest humanistyczny.
Oczywiście.
Wszędzie jest znak
ale to
człowieka.
Jak mówię, tutaj zawieszamy, bo mam audycję już przedłużoną, że profesorze, mi się wydaje, że właśnie dziecko jest piękne i zdrowe, tylko niektórym się ojcowie chrzestni nie podobają i dlatego jest problem chyba. Bo to jest właśnie pod auspicjami kulu, profesorów, księży, teologów i to jeszcze katolickich, więc coś tak tutaj pachnie. Ale zobaczymy. Jeszcze mamy styczeń, jeszcze kilka miesięcy. Wiemy, że decyzja to przecież jest kwestia jednego dokumentu podpisu. Zobaczymy, panie księże profesorze. Na razie dziękuję bardzo za komentarz i trzymamy też tutaj kciuki za panią profesor. Pamiętajmy o wsparciu też dla niej przez innych
tak
też.
Jest. Pozdrawiamy ją i równocześnie także zachęcamy, by nie poddawała się, nie uległa jakiemuś strachowi.
Bo też daje
próba
siłę.
Zastraszania.
Tak jest. Dziękuję bardzo za rozmowę, księże profesorze. Pozdrawiamy serdecznie. Czekamy na felietony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za płeć.
Szczęść Boże. Ksiądz profesor Andrzej Maryniarczyk, tutaj szef Katedry Metafizyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, był naszym gościem.